Ludzie i pieniądze.
A z nami goście, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego i dyrektor Bartosz Bloch z Portu Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy od informacji, właściwie najpierw starych. Port Gdańsk zanotował w ubiegłym roku największe wzrosty przeładunków w Unii Europejskiej i wszedł do dziesiątki największych portów morskich. Tak jeszcze w grudniu podawał Eurostat. Nasz port wyprzedził m.in. Barcelonę, Genuę, Marsylię. Tymczasem przez 11 miesięcy ubiegłego roku Port Gdańsk przeładował ponad 75 milionów ton ładunków. No i w grudniu były przewidywania, że będzie to jeszcze więcej tak naprawdę na koniec roku. No i to jest ten moment, kiedy się dowiemy, ile tak naprawdę było. Pytanie do pana dyrektora Bartosza Blocha. Wiem, że pan ma najnowsze dane za ubiegły rok. Zatem jak to wszystko wyglądało? Jakie liczby na koniec roku w porcie Gdańsk?
Zgadza się pani redaktor. Weszliśmy do dziesiątki największych portów europejskich. Utrzymaliśmy tendencję wzrostową, która czyni nas za ostatnią dekadę najszybciej rosnącym portem w Europie. Czyli to nie jest jakby wzrost tylko z ubiegłego czy poprzedniego roku, ale w skali dekady jesteśmy najszybciej rosnącym portem w Europie. 68 milionów to był wynik w roku 2022. Rok 2023 zamknęliśmy z wynikiem 81 milionów ton, co daje 19% wzrostu.
No to rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. To patrząc na wszystkie towary, a jak w rozbiciu na czynniki mniejsze, jak to wygląda? Drobnica, nie wiem, węgiel,
oczywiście,
paliwa.
Jeśli chodzi o przeładunki w ubiegłym roku, zarówno najwyższy wzrost procentowy, bo ponad 47% w tej grupie ładunkowej, jak i sam najwyższy wynik, to są paliwa płynne. Nieraz w tym studiu też była o tym mowa, że jesteśmy obecnie jedynym oknem zaopatrującym polskie rafinerie w ropę naftową oraz takim oknem dla dwóch rafinerii w Niemczech. W związku z czym 100% przeładunków obecnie na polskie paliwa obsługujemy w Gdańsku. Stąd taki duży wzrost właśnie w tej grupie. Druga grupa ładunkowa, jeśli chodzi o ilość ton, to są kontenery, czyli Terminal Baltic Hub, największy terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim, jeden z większych w Europie, ma wzrost w tonażu obsłużonego towaru 2,5%. I tu zaznaczamy, że w Europie tendencja jest odwrotna. To są spadki od kilku do kilkunastu procent w tych głównych portach kontenerowych, w związku z czym, tak jak państwo widzicie, albo Gdańsk ma wzrosty, albo utrzymuje przeładunki na podobnym poziomie. Ciekawa sytuacja, jak państwo się domyślacie, dzieje się w zbożach. Tu mamy 60% wzrostu. Myśmy nie byli jako Gdańsk głównym dużym portem zbożowym, jeśli akurat o tę grupę ładunkową chodzi na tle Polski. Czyli to jest wzrost z 2 milionów, około 2 milionów w roku 2022 do ponad 3 w 2023. I co ciekawe, tu mamy ponad 1 milion ton wzrostu. Ukrainy w tym jest 500 000. Więc zdecydowanie więcej zwiększyliśmy ilość polskiego zboża w polskich portach niż tego z Ukrainy. Jeśli chodzi o węgiel, Port Gdańsk przeładowuje najwięcej węgla statystycznie w polskich portach. To było ponad 13 milionów ton i tutaj jest wzrost o 1%, więc też mamy utrzymane wysokie przeładunki w tej grupie ładunkowej.
A patrząc dziennikarskim wzrokiem i profesorskim, panie profesorze, jak pan ocenia te dane, które teraz właśnie poznaliśmy i w ogóle pojawia się coraz więcej informacji dotyczących nie tylko polskich portów za ubiegły rok, jak to wszystko właśnie w porównaniu wygląda?
Więc należy powiedzieć taką rzecz, oczywiście cieszą
profesor Marek Grzybowski.
Cieszą przeładunki w porcie Gdańsk, ale należy podkreślić istotną rzecz, że Gdańsk i inne porty polskie zapewniły Polsce bezpieczeństwo gospodarcze. Informacja o przeładunkach towarów energetycznych to informacja o tym, że mamy alternatywne możliwości zapewnienia gospodarce dostaw towarów i ładunków, które zapewniają nam możliwość funkcjonowania całej gospodarki. Pamiętajmy o tym, że ropa naftowa i ropopochodne to nie tylko zapewnienie dostaw energii, ale także z ropy właściwie mamy wszystko, co użytkowujemy. Bez ropy, bez składników ropy, bez pochodnych ropy nie moglibyśmy budować dróg ani chodzić w ubraniach czy używać komputerów. A więc port Gdańsk stał się bardzo ważnym ogniwem w globalnym łańcuchu dostaw, które zapewnia funkcjonowanie naszej gospodarki, ale nie tylko naszej, bo jak wiadomo, ropa dociera do także rafinerii niemieckich. No i z tych rafinerii otrzymujemy produkty, które funkcjonują jako elementy wspierające działalność gospodarczą do całego przemysłu chemicznego i innych przemysłów. I kolejna rzecz jest bardzo ważna. Wzrosła u nas podaż kontenerów, a pamiętajmy, że w kontenerach docierają do nas różnego typu komponenty, które też zapewniają stabilność naszej gospodarki i wytwórców różnego rodzaju już wyrobów finalnych od AGD począwszy poprzez przemysł meblarski i przemysł samochodowy i inne rodzaje działalności i aktywności. A więc port Gdańsk należy postrzegać nie tylko w obszarze cyfr, ale w obszarze jakości funkcjonowania naszej gospodarki. Dziękuję.
Proszę bardzo, pan dyrektor.
Tak, tutaj chciałem dodać, panie profesorze, tak jak w piosence, która była przed naszą dyskusją, we've got the power to do that, mamy moc w Gdańsku, żeby to robić i żeby to bezpieczeństwo energetyczne kraju zapewniać.
To jeszcze chciałam dopytać, bo końcówka roku ubiegłego nie była zbyt łatwa, zważywszy na to, co działo się i nadal się dzieje na Morzu Czerwonym. Jak to wpływa na porty też nasze? Czy wpływa, czy są jakieś tego skutki? A przypomnę tylko słuchaczom, że tam rebelianci Huti ostrzeliwują po prostu statki, które zmierzają do przesmyku, którym chcą do kanału Sueskiego, dzięki któremu mogą sobie skrócić drogę. No i część jednostek jednak wybiera dłuższą trasę z obawy, żeby nie być ostrzelanym czy zbombardowanym przez Huti. I płynie dookoła Afryki, wokół przylądka Dobrej Nadziei. Także czy to jakoś też wpływa na polskie porty?
Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o Gdańsk, zwłaszcza rynek kontenerowy, jesteśmy hubem dla tej części Europy, co znaczy, że obsługujemy statki, które pływają z innych kontynentów, przede wszystkim właśnie z towarami z Azji do Europy i w drugą stronę. Jest kanał Suezki naturalnym tutaj jakby rozwiązaniem dla tych statków, dla tego towaru. W tym momencie część statków, która zdecydowała się opływać Afrykę, po prostu przesunęła się w grafiku terminala kontenerowego, na co też trzeba reagować, powoduje to pewnego rodzaju perturbacje. A od strony konsumenta po prostu cena wzrasta, gdyż nawet statek, który decyduje się na przejście przez kanał Suezki i Morze Czerwone, no dolicza taki statek za każdy kontener odpowiednią kwotę, wcale nie małą. W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy kontenerach chłodniczych i niektórych armatorach, ta kwota potrafiła przewyższać samą cenę frachtu za transport na przykład polskiego mięsa z Europy do Azji. W związku z czym i kosztowo, i operacyjnie wpływa to na sytuację w Gdańsku. Mamy nadzieję, że to nie będą długotrwałe i duże perturbacje. Baltic Hub jest rozpędzonym terminalem, trwa jego rozbudowa, jak państwo wiecie, jest nowy kawałek Polski budowany w przyszłym roku, będzie oddany do użytku.
W sensie, że wychodzimy w morze bardziej i tam budujemy.
Tak jest, zalądawiamy kawałek Zatoki Gdańskiej, 36 hektarów nowego terenu, to jest inwestycja prowadzona przez terminal i ma być zakończona w przyszłym roku. W tym momencie na pewno będziemy mieli wzrosty, tak, od tego przyszłego roku, używając nowej infrastruktury. Patrząc na ten rok, widzimy pewne wyzwanie geopolityczne właśnie co do tego, ile będziemy w stanie obsłużyć towaru. Obsługujemy też Ukrainę w dużej mierze, w związku z czym na pewno będzie tutaj cały czas dużo ciążyło towarów w kontenerach, a te perturbacje mogą mieć wpływ zarówno na tankowce, jak i kontenerowce, których w porcie Gdańsk mamy dużo.
Panie profesorze, a jak pan obserwuje tę sytuację na Morzu Czerwonym? Myśli pan, że transport morski może troszeczkę stracić na znaczeniu, tylko właśnie na rzecz czego? Kolei, cargo lotniczego, który to i tak wiemy, że takich ilości towaru nie jest w stanie przetransportować jak statki.
No i tutaj chciałem powiedzieć, że moja optyka na globalny handel morski i logistykę globalną zmieniła się w 2022 roku, ponieważ myślałem, że jednak sytuacja jest stabilna, a zajmuję się tym rynkiem już około 30 lat. A tu się okazuje, że lokalna sytuacja może spowodować zakłócenia globalne. Najpierw mieliśmy taką sytuację w przypadku pandemii, bo przecież lokalna pandemia w Chinach nagle zrobiła zamieszanie w globalnym rynku dostaw. Później na Morzu Czarnym zakłócenia spowodowały istotne zakłócenia w globalnym rynku i zmieniły się układy globalne w dostawach nie tylko surowców energetycznych, ale także żywności. A teraz mamy sytuację na Morzu Czerwonym, która wydawało się, że jest stabilna i wszyscy się martwili tylko, jak to możliwe jest, żeby jeszcze więcej statków mogło przepłynąć przez kanał Suezki. Ale chciałem podkreślić, nie wszyscy zwracają na to uwagę, że porty w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujście to są porty o znaczeniu strategicznym dla naszego kraju. I czy wojna jest daleko od nas? Pytanie, proszę państwa, niedawno spadła rakieta w terminalu w Sankt Petersburgu. Niedawno jeden ze statków zakłócił pracę ropociągu, gazociągu między Finlandią a krajami bałtyckimi. A więc, proszę państwa, my musimy myśleć także o bezpieczeństwie naszych portów. Wojna wcale nie jest daleka. Mówi się, że wojna jest hybrydowa, ale okazuje się, że te hybrydowe ataki przekształcają się w ataki bezpośrednie i mogą zakłócić funkcjonowanie naszych portów i układów logistycznych. I tutaj jest bardzo istotna sytuacja, żebyśmy pomyśleli dobrze o tym, na spokojnie, ale konsekwentnie, żeby zabezpieczyć naszą infrastrukturę krytyczną w portach w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. To jest co najmniej, bo małe porty też już zaczęły być portami o znaczeniu istotnym i strategicznym dla naszego kraju. Jeśli chodzi o rynek globalny, proszę państwa, na połączenia kontenerowe, liniowe, co dziennie wchodzi nowy statek od 10 tysięcy do ponad 20 tysięcy TEU. I ja zakładam, że po tych zawirowaniach związanych z frachtami, po tym, gdy uregulują się połączenia zarówno oceaniczne, jak i połączenia dowozowe, frachty się prawdopodobnie ustabilizują. Jeśli będzie jakaś sytuacja nietypowa, to znowu operatorzy, którzy ponieśli duże straty w 2023 roku, będą starali się w 2024 roku pod każdym pretekstem podnosić frachty i wykorzystywać niepewność na rynku, żeby zwiększyć ceny za przewóz kontenerów. Dziękuję.
No i na koniec zapłaci jak zwykle konsument. Jeszcze pytanie w takim razie do pana Bartosza Blocha o plany na ten rok. Co się będzie w porcie działo i o wyzwania na ten rok?
Stałym wyzwaniem jest wspomniane utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego. Tak jak wspomnieliśmy, jak mówiła piosenka, mamy moc, żeby to zrobić, ale nie jest to wcale takie proste. Tutaj jakby dziękujemy jako zarząd portu operatorom, wszystkim, którzy nad tym pracują i pracownikom portu. Kolejny rok będzie u nas bardzo intensywnym rokiem remontów. Cały czas przede wszystkim w porcie wewnętrznym rozpoczynamy bądź kończymy remonty kolejnych kilometrów nabrzeży. Tak samo będzie również w tym roku, a staramy się robić to, utrzymując przeładunki. Te wszystkie wzrosty z ostatniej dekady w porcie Gdańsk miały też miejsce przy remoncie ponad 5 kilometrów linii brzegowej przeładunkowej. Kolejna sprawa, o której wspomnieliśmy, rozbudowa Baltic Hub. Tutaj też cała infrastruktura dookoła i uruchomienie kolejnych linii, być może z innymi kontynentami oceanicznych niż Azja. To są takie bieżące wyzwania na ten moment. Oczywiście sytuacja geopolityczna, jak będzie wpływała na dostępność tankowców, które pływają teraz dłużej, ponieważ Rosja sprzedaje nie do Europy, a płynie gdzieś tam być może do Indii, innych krajów dalej położonych. Opływanie być może przez tankowce Afryki mogą też spowodować jakieś zakłócenia w dostępności tych statków, ale nie spodziewamy się, żeby to mogło wpływać. Jest to po prostu teoretycznie pewne wyzwanie. To, co powiedział pan profesor przed chwilką, to bezpieczeństwo portów, tak? To tutaj zwracamy uwagę, że każda rozbudowa portu, każda rozbudowa placów składowych na brzeży, ona też ma tak zwane podwójne przeznaczenie. Porty o strategicznym znaczeniu dla gospodarki są również portami militarnymi. Więc nasza rozbudowa w Gdańsku powierzchni, czy to pod terminal kontenerowy, czy być może w przyszłości również terminal instalacyjny, na pewno sprzyja też temu, aby nasze wojska i wojska sojusznicze miały większe pole do manewru, a manewry takie ćwiczebne odbywają się w ostatnich latach z dużą intensywnością. Zarówno Gdańsk, jak i Gdynia zajmuje się również obsługą tego rodzaju ładunków.
No to jeszcze padło terminal instalacyjny, panie dyrektorze, na czym stoimy?
Na czym stoimy? Stoimy na tym, pani redaktor.
Powiem tylko jeszcze słuchaczom, że chodzi o terminal pod instalacje morskich farm wiatrowych.
Jeśli chodzi o terminal instalacyjny, to rzeczywiście potwierdzam, że trwa proces, który może taki terminal potwierdzić ze względu na to, że jest to proces formalny, konkurencyjny i poufny. My jako zarząd portu nie możemy udzielać zbyt wielu informacji. Codziennie jakby pracujemy nad tym, aby jak najszybciej potwierdzić powstanie takiego terminala i prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości. Miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy będziemy wiedzieli, czy na pewno i w jakim terminie.
No to mam nadzieję, że ogłosimy to na antenie Radia Gdańsk też przy okazji, jak już będziemy wiedzieli co i jak. To jeszcze do pana profesora. W grudniu Parlament i Rada Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie rewizji rozporządzenia dotyczącego transeuropejskich korytarzy transportowych TEN-T. Nowe rozporządzenie zmienia wcześniejsze z 2013. No i najważniejsze instytucje unijne podkreślają, że port odgrywają istotną rolę jako ważne węzły europejskiej sieci transportowej. Zresztą przywołuję artykuł, który pisał pan profesor w gospodarce.pl. Co to oznacza dla naszych portów? No już oprócz tego, o czym pan profesor wspominał, że no one są bardzo ważne z punktu znaczenia strategicznego bezpieczeństwa państwa, ale porty, które się znajdują w sieci TEN-T, co to dla nich, no i też pewnie dla nas tutaj konsumentów, oznacza?
To jest bardzo istotna modyfikacja tego porozumienia dotyczącego transeuropejskich sieci transportowych, ponieważ gdy tworzono te europejskie sieci transportowe, a to było ponad 20 lat temu, gdy pracowałem jeszcze w Instytucie Morskim, myśmy mocno naciskali na to, żeby porty włączyć do transeuropejskiej sieci transportowej, a także połączenia naszych portów na przykład z portami skandynawskimi. Tu chodzi o połączenie Świnoujście i połączenie z Gdyni i Gdańska do portów skandynawskich. Tego nie uwzględniono. Uważano, że połączenia to są połączenia drogowe, śródlądowe i kolejowe. Natomiast porty były jakby na końcu, a nawet czasami, jak na przykład w Gdyni, To połączenie dochodziło tylko do stacji Gdynia i to nawet nie Gdynia Port, tylko głównej stacji Gdynia. Myśmy bardzo dużo na ten temat pracowali, było kilka projektów. W każdym razie, krótko mówiąc, odgrywa to bardzo duże znaczenie, ponieważ porty zostały ujęte w globalnej sieci logistycznej. Sieć logistyczna Unii Europejskiej to jest sieć globalna, która funkcjonuje w świecie i zapewnia bezpieczeństwo nie tylko energetyczne, ale gospodarcze Unii Europejskiej i bardzo dobrze, że stało się to, że widać, że porty są tym zwornikiem i łącznikiem sieci logistycznej Unii Europejskiej z globalną siecią logistyczną.
No to zapytam jeszcze przedstawiciela portu, to szansa też jakaś dla naszych portów, to, że zostaliście włączeni do sieci TEN-T?
Tak, oczywiście. Jakby ta sieć po prostu ulega korekcie, bo my też na niej się znajdowaliśmy, ale za tymi korytarzami stoją finansowania, rozbudowy infrastruktury, w związku z czym jesteśmy jakby bardzo zadowoleni z tego i też staramy się nasze korekty, tak jak powiedział profesor, jako strona polska, wnosić i troszkę korygować, bądź rozbudowywać niektóre korytarze.
I tu stawiamy kropkę, ponieważ czas nam się kończy. Bardzo dziękuję moimi i Państwa gośćmi. Byli dziś profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego i dyrektor Bartosz Bloch z Portu Gdańskiego. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękuję.